Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w piątym wydaniu Pełni Literatury. Będziemy nadal bronić poezji, bronić przed zarzutami Tadeusza Różewicza, który pisał, iż można w wieku XX po Oświęcimiu pisać właściwie już tylko wiersze, tylko słowa. Można bardzo, bardzo długo to robić, natomiast poezja się skończyła. A my bronimy jej praktycznie. To znaczy przyglądamy się przykładom twórców, którzy w tymże XX wieku po Oświęcimiu odnaleźli jakąś własną formułę poezji i odnaleźli ją jako zjawisko absolutne, można powiedzieć ratujące również życie i sens życia jednostki. Dodatkowo dzisiaj ten praktycyzm podkreśla tytuł wiersza, który jest takim motywem przewodnim dzisiejszej pełni literatury. Po co piszę? Po co piszę? Czyli nie dlaczego piszę, nie z jakiego powodu piszę. I Różewicz pisał, iż poezja sączy się ze skazy. Więc nie dlaczego, tylko po co. Co w ten sposób jestem w stanie osiągnąć? Co robię, kiedy piszę? Taki wiersz pod tym tytułem napisał Kazimierz Wierzyński, bohater piątej pełni literatury. Kazimierz Wierzyński to jest bardzo szczęśliwy poeta. Taki poeta, któremu udało się znaleźć w polskiej literaturze jakąś nową formułę młodości, jakiś nowy ton poezji młodej. Oczywiście da się znaleźć korzenie, jakieś dźwięki, które przypominają to, co robił Wierzyński, nie wiem, w Odzie do młodości Mickiewicza. Natomiast generalnie ta poezja wtedy, kiedy się pojawiła w polskiej literaturze, czyli w 1919 roku wraz z debiutem Skamandrytów, wnosiła rzeczywiście coś nowego. Było to zerwanie z tym tak zwanym paradygmatem romantycznym i też z modernistyczną wizją poety, gdzie zamiast cierpienia pojawiła się radość, pojawiła się jakaś ekstatyczność. Zamiast refleksyjności pojawił się antyintelektualizm, alogiczność nawet. Dydaktyzmu tam nie było, była zabawa. Zamiast introspekcji mieliśmy humor. Zamiast służby wartościom, kult życia, który właściwie wkraczał na jakieś takie tereny panteistyczne. Jego najbardziej znany wiersz kończy się zwrotką: obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety rozdaję wokoło i jestem radosną wichurą zachwytu i szczęścia poety, co zamiast człowiekiem powinien być wiosną. I właściwie w historii literatury tak zapamiętuje Wierzyńskiego jako tego poetę, co zamiast człowiekiem powinien być wiosną. Ale to nie jest prawda o nim i to nie jest cała prawda o nim, bo po co pisze, to nie było u niego tylko manifestowanie zachwytu. To nie było tylko pogłębienie odczuwania świata, tego właśnie ekstatycznego odczuwania świata. Pojawia się tam jeszcze jeden inny nurt. Wierzyński to miał właściwie od początku. Okazuje się, jak się tam zbada datowanie jego utworów, że wtedy, kiedy wydał dwa pierwsze tomy, Wiosna i wino i Wróble na dachu, to powstawały też inne wiersze, które nie znalazły się w tych książkach. Wiersze ciemniejsze, wiersze, które nie pasowały do tej wizji, do tej kreacji poety, którą on zawarł w tych tomach, a które były jakąś częścią takiego też jego odczuwania świata. Można powiedzieć, że Wierzyński łączy w sobie dwie antyczne figury. Dionizosa, tej postaci związanej z debiutem. Wiosna i wino jest właściwie definicją dionizyjskości, boga ekstazy, boga zachwytu, boga natury, właśnie boga panteistycznego, i Orfeusza, śpiewaka nocy, śpiewaka, który podróżuje do piekieł, który jest ciemny, jest tragiczny i eksploruje inny wymiar ludzkiego doświadczenia niż Dionizos. Połączenia tych dwóch figur można dopatrzeć się zresztą też w jego biografii, bo on był bardzo szczęśliwym poetą i bardzo nieszczęśliwym poetą jednocześnie. Właściwie dziecko szczęścia, ktoś, kto osiągnął w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo dużą popularność, powiedziałbym nawet większą popularność niż inni skamandryci, i to na kilku poziomach. Mówiło się w dwudziestoleciu międzywojennym nieco ironicznie, że kochają się w Wierzyńskim wszystkie pensjonarki. I rzeczywiście ta poezja i jak jakoś taka aura jego osobowości była niezwykle przeciągająca. Kochały się w nim kobiety, mężczyźni chcieli się z nim przyjaźnić. On miał niezwykły dar przyjaźni, umiejętność podtrzymywania jej, rozwijania, okazywania swoich uczuć. Niezwykłym świadectwem tego jest jego korespondencja z Janem Lechoniem, już z okresu emigracyjnego, wydana przez Beatę Dorosz. To jest bardzo piękna książka właśnie o przyjaźni i o wzajemnym wspieraniu się dwóch poetów w bardzo trudnej sytuacji osobistej i twórczej, trudniejszej w przypadku Jana Lechonia, który był głębszym neurotykiem niż Wierzyński. Wierzyński przy nim jest kwintesencją zdrowia, racjonalizmu, humoru, takiego trzymania się, chociaż wyczuwamy, że tam jest zawsze właśnie to trzymanie się, to takie poczucie, że on musi też innych jakoś podtrzymywać. Jakiś taki heroizm tam się w tym pojawia. Wiele jest pięknych fragmentów w tej książce. Mnie jakoś niezwykle ujmuje taki moment, kiedy ta korespondencja robi się nieregularna, trudna i Wierzyński próbuje zainspirować Lechonia do pisania listów chociażby i pisze takie parodię pieśni romantycznej, taki pastisz pieśni romantycznej pod tytułem Warum, z takim motywem, dlaczego Leszek nie pisze. I to jest naprawdę fantastyczny wiersz. To jest wiersz, który mógłby znaleźć się w zbiorach jego poezji, a jednocześnie jest niezwykle dowcipny, jest niezwykle błyskotliwy i w wyjątkowy sposób nasycony emocjami. Lechoń to rozumie, Lechoniowi on się bardzo podoba i próbuje odpowiedzieć tym samym, próbuje też odpowiedzieć w taki pastiszowy, dowcipny sposób. Ten poeta, którego uważano za nowego Słowackiego, uważano za jednego z najdowcipniejszych ludzi w Polsce, nie daje sobie z tym rady. Jego odpowiedź jest blada, jest sztywna, jest pozbawiona tego blasku, który miał wierszyk Wierzyńskiego. Wierzyński to widzi i się całkowicie wycofuje z tego pomysłu. Widać w tym niesamowity takt, poczucie, że to był zły pomysł, bo to jeszcze bardziej przygnębia jego korespondenta, zamiast go zainspirować, jakoś wyciągnąć z tego dołu, w którym on się znajduje. Ja opowiadam tę historyjkę po to, żeby pokazać wrażliwość Wierzyńskiego na rzeczywistość i taką jego umiejętność odsunięcia się na drugi plan. To jest chyba coś, co bardzo przyciągało do niego, ale też jest to obecne chyba też w jego poezji. Adoracja, uwielbienie spotykały go oczywiście nie tylko ze strony szerokiej publiczności czy przyjaciół, bo jego droga w dwudziestoleciu była usłana sukcesami, zwieńczonymi miejscem w Polskiej Akademii Literatury, które otrzymał w 1938 roku po śmierci Bolesława Leśmiana, a ten zaszczyt nie spotykał skamandrytów i last but not least fakt niezwykły złotym medalem olimpijskim. Kazimierz Wierzyński był pierwszym polskim złotym medalistą olimpijskim. Zapytają państwo, jaki sport uprawiał? Szczerze mówiąc nie wiem, przypuszczam, że może trochę w tenisa pykał. Był kibicem na pewno. Tajemnica jego sukcesu olimpijskiego to konkurs artystyczny, który ogłaszano na olimpiadach kiedyś i w 1928 w takim konkursie literackim 9. Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie Kazimierz Wierzyński otrzymał nagrodę za cykl wierszy Laur Olimpijski. To była nagroda nieco wcześniejsza niż złoty medal na tej olimpiadzie Haliny Konopackiej, legendarnej dyskobolki, słusznie uważanej za pierwszą polską medalistkę olimpijską, ale pamiętajmy, że Kazimierz Wierzyński był pierwszym medalistą w dziedzinie literatury. Ten taki dość dziwny laur olimpijski przyniósł mu nawet pewną europejską popularność. Przyniósł oczywiście ogromną popularność w kraju. Był dziennikarzem sportowym, redaktorem, jedną z emblematycznych postaci dwudziestolecia międzywojennego. Ale z drugiej strony był on w tym wszystkim jakimś dzieckiem szczęścia, ale to był jednostkowy los, a Wierzyński z drugiej strony był bardzo mocno związany ze swoim pokoleniem, o którym można myśleć, że jest to pokolenie oficerów rozstrzelanych w Katyniu. To jest ta generacja ludzi, którzy brali udział w I wojnie światowej. Wierzyński walczył w armii austriackiej, potem był w niewoli rosyjskiej, którzy często brali udział jeszcze później w jakichś takich rozruchach rewolucyjnych na wschodzie. Wierzyński należał do Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie w tym czasie, kiedy tam się zmieniała władza. Potem walczył w wojnie 20 roku, chociaż no, walczył jako dziennikarz, zdaje się. Później przeżył bardzo traumatycznie, bardzo głęboko II wojnę światową. II wojnę światową, którą dla niego wyznaczały znaki września 1939, potem właśnie Katynia, potem Powstania Warszawskiego, w którym zginęli jego rodzice, brat, dzieci dwóch braci, chyba 5 osób z jego najbliższej rodziny, oczywiście cywili, zginęła w Powstaniu Warszawskim. A potem to jest Jałta i Poczdam. Tak się dla niego kończy wojna, nie kończy się kapitulacją Niemiec hitlerowskich. Wierzyńskiemu udało się przekroczyć granicę polsko-rumuńską, chyba dokładnie nawet 17 września 1939 roku. Nigdy do kraju nie wrócił właśnie dlatego, że jego wizja wydarzeń wojennych głęboko różniła się od tej wizji, która obowiązywała w pojałtańskiej Polsce. Jest takie opowiadanie Adolfa Rudnickiego, major Hubert z armii Andersa. Pierwowzorem tego majora Huberta jest Józef Czapski. To jest opowiadanie o emigrancie, którego dramatem jest to, że nie jest on w stanie uwierzyć, że w Katyniu polskich oficerów zabili Niemcy. Dlatego, że nie jest w stanie uwierzyć, nie może wrócić do Polski. Po prostu nie jest w stanie, nie potrafi. Myślę, że trochę to jest też opowiadanie o Wierzyńskim, który miał takie poczucie, że ta sprawa całkowicie przekreśla możliwość istnienia w tej powojennej Polsce. Że to jest jakieś takie kłamstwo założycielskie tego nowego kraju. Tego kraju, który dla niego właśnie jest nowym krajem, nie jest czymś, co reprezentuje jakąś ciągłość. Jest takim krajem, który odwrócił się od ofiar, odwrócił się od jego pokolenia, od jego przyjaciół. Z perspektywy krajowej może uczucia te były właściwie niezrozumiałe. Iwaszkiewicz w swoich własnych olimpijskich wierszach pisał o Wierzyńskim, że on się dąsa gdzieś tam w pustkowiach Ameryki. Też reprezentował to samo pokolenie, co Wierzyński. Pokolenie właśnie, którego członkowie leżeli w grobach w Związku Radzieckim, ale patrzył na to zupełnie inaczej. Reprezentował tutaj zupełnie inną wrażliwość i był w stanie jakoś przeskoczyć nad tą sprawą, nad którą Wierzyński przeskoczyć nie potrafił, trumny przeskakiwać. Pamiętają Państwo tę frazę z wiersza Norwida? Może przeskakiwanie trumien jest jakimś warunkiem tego, żeby żyć? Wierzyńskiemu nie szło to dobrze. I zamiast przeskakiwać trumny, on się zaczął w swojej powojennej, późnej poezji wybierać do piekła. On się zaczął wybierać tam, gdzie przebywają te wszystkie duchy, które on znał w żywej postaci. I tak narodził się Wierzyński nowy, Wierzyński poeta niezłomny, autor politycznych wierszy, politycznie zaangażowanych wierszy. On nawet w publicystyce poetyckiej był bardzo dobrym poetą, takim poetą o darze lapidarności, jakiejś takiej prawdziwości bliskiej może wojennym wierszom Broniewskiego. On chyba najgłębiej i najlepiej zapisał właśnie ten dramat człowieka patrzącego na koniec wojny jako na przegraną wszystkich i przegraną przede wszystkim wartości, przegraną dobra, przegraną poświęcenia, przegraną wszystkiego tego, co reprezentowali ludzie oddający życie w walce ze złem. To poczucie bardzo głęboko przeorało świadomość Wierzyńskiego i sposobem walki z tym była właściwie tylko poezja. Jeśli to, co powiedziałem do tej pory, traktujemy jako wstęp do wiersza, po co piszę, jest to bardzo długi wstęp. Przepraszam, ale teraz myślę, że ten wiersz będzie bardziej zrozumiały. Po co piszę? aby coś okazało się piękne, stało się faktem i nie dało się cofnąć, aby odtąd trwało niedosięgłe dla nikczemności, aby przy nim bezsilna była nienawiść i przemoc, aby choć taka wolność miała gdzieś swoje azylum, a wszechpotęga zła choć taki opór przeciwko sobie. Po to piszę. I gdybym nie był pewny, że mam rację, nie wiedziałbym, po co istnieje. To jest wiersz, który może zaprzecza trochę tej wizji, którą zbudowałem przed chwilą, a która mogła wywołać takie przeświadczenie, że Wierzyński jest takim poetą, którego można recytować na jakichś obchodach kolejnych smutnych rocznic, kolejnych tragicznych rocznic. Jest takim właśnie poetą do deklamacji patriotycznej. Nic podobnego. Pisze po to, aby coś okazało się piękne. Pisze o pięknie. Pisze o czymś, odsłaniając w nim element piękna i utrwalając to właśnie jako piękne. Czyli dostarczam argumentów za sensem świata, za obecnością w nim piękna. To nie był poeta piszący o zgrozie. To był poeta poszukujący w zgrozie piękna. I jego wiersze nadal są panteistyczne. Tylko są panteistyczne troszeczkę inaczej. Wypełniają je ptaki, liście, zapachy. Wypełnia je świat. Ale świat, który ma w sobie też jakąś taką czerń, gorycz, które stają się jednym ze smaków tej rzeczywistości. Mówiąc to, myślę o pewnym wierszu, który może po prostu przeczytam, który właśnie też objaśni to, jak Wierzyński ocalał piękno, jak Wierzyński poszukiwał wzruszenia, poszukiwał piękna. Wiersz nazywa się Suszone gruszki. Od razu przypomina mi się taka fraza Iwaszkiewicza: mądrość mieszka w śliwkach. Myślę, że prawda mieszka w suszonych gruszkach, mógłby powiedzieć Wierzyński. Posłuchajmy suszonych gruszek. Matka suszyła na zimę gruszki. Przyłóż ten zapach do ust, do poduszki. Spokojne sny się lęgły w jej ręku. Nocą świeciły szyby w kredensie. Gwiazdy mrugały, rzęsa po rzęsie. Dom cały pachniał po ciemku. Wysoko je kładła na górne półki, siedziały jak rzędem na drucie jaskółki i kurczyły się pomaleńku. Wejdź tam po cichu. Niebieskie ręce może dla ciebie mają coś więcej niż gorycz w każdym ziarenku. Nie był to jednak poeta zanurzony w przeszłości, jak można byłoby wywnioskować z tego wiersza, tylko wielki piewca teraźniejszości. Nie tylko wierność przyjaźniom, ale też aktywna przyjaźń, aktywne życie teraz i aktywny zachwyt teraz. Jakoś połączony z tym poczuciem kruchości, przemijania i przez to ważności chwili. Jest taki jego wiersz Na gałęzi, nawiązujący tytułem do frazeologizmu francuskiego, który oznacza w prowizorycznych warunkach, pod krzakiem, w jakiejś prowizorce, w czymś, co zaraz minie. Jest to wiersz o ptakach. Wierzyński był ogromnym miłośnikiem ptaków i jego ptasie wiersze są jednymi z najpiękniejszych polskich wierszy o przyrodzie. Ale posłuchajmy, jak ten wiersz o przyrodzie brzmi Na gałęzi. Nikt nie krzyczy z radości, że się obudził. Tylko ptaki o świcie, ptaki za oknem. Wszyscy się boją tego, co dzień im przyniesie. Tylko my na gałęzi nie. Nikt nie chce się wyrzec tego, co już posiadł. I w gęstej pościeli trzyma się resztek snu. Wszyscy tak żyją, jak gdyby żyć mieli wiecznie. Tylko my na gałęzi nie. Wierzyński przeszło 20 lat emigracyjnych spędził na gałęzi, przenosząc się z żoną z kraju do kraju. Jeden z jego tomów ma nawet tytuł Kufer na plecach. Właśnie z tym kufrem na plecach, kufrem wypełnionym bynajmniej nie tylko papierami, ale bardzo wieloma rzeczami. I właśnie tak jakby też zbierał te rzeczy. Jest taki Świetny wiersz Dziady. Ja już nie będę tego wiersza czytał, natomiast jest on wyliczeniem tych wszystkich rzeczy, które, o których przyniesienie na swój grób w dzień obrzędu dziadów prosi. Tam prosi o butelkę wina, ser, o płyty z Bachem. I pojawia się tam taka zaskakująca fraza. A z przyjaciół Lechonia. Tak, chcę, żeby mu przynieśli Lechonia na grób. Niezwykłe, to był bardzo dziwny człowiek. A propos tych płyt z Bachem, Wierzyński był autorem biografii Chopina, napisanej tak trochę interwencyjnie. Namówił go do tego dyrygent Artur Rodziński, właśnie też jeden z jego przyjaciół, który udostępnił mu w okresie pracy swój dom gdzieś tam w górach Massachusetts, i Wierzyński zamknął się w tym domu otoczony przez dziką przyrodę i pisał o Chopinie. Natomiast Jarosław Iwaszkiewicz ironizował, też był wybitnym znawcą Chopina i biografii Chopina, ale też znawcą muzyki, kształconym muzycznie, i tak ironizował ze swojego przyjaciela, że nikt go w dwudziestoleciu międzywojennym nigdy nie widział w filharmonii, a tutaj nagle urodziła się książka o Chopinie spod jego rąk. On napisał tę książkę, która jest bardzo ciekawą książką, natomiast niestety popełnia tam pewien błąd, który całkowicie tę książkę, że tak powiem, dezaktualizuje, bo traktuje jako źródło wiedzy o Chopinie takie listy Chopina do Delfiny Potockiej, które okazały się fałszywką, byśmy dzisiaj powiedzieli fejkiem. I on buduje wiele swoich wniosków o Chopinie na tej podstawie, więc no, ta książka już nigdy nie będzie wydawana i nie będzie traktowana poważnie. Natomiast została mu niezwykła miłość do muzyki po tym epizodzie i on się po prostu ciągle wzbogacał, ciągle rozwijał, pomnażał się o kolejne argumenty za miłością do świata, o te kolejne coś, co okazuje się piękne i co należy utrwalić jako piękne. Nie wiem, czy państwo zauważyli formę wiersza, po co pisze. To jest wiersz bezrymowy. Wierzyński po wojnie odmienił swoją poetykę i to był chyba poeta, który najgłębiej z tego pokolenia poetów dwudziestolecia międzywojennego wszedł w poetykę taką, powiedzmy, różewiczowsko-herbertowską. Stąd ta skomplikowana formuła, że to jest poetyka Różewicza przefiltrowana przez Herberta. Poetyka wiersza białego, poetyka pewnej naturalności mówienia. Wierzyński używał tego typu formy wtedy, kiedy było to dla niego wygodne. Czasem sięgał po tradycyjne wiersze, takie jakie mógłby napisać w dwudziestoleciu. Natomiast zawsze słychać w tych wierszach to doświadczenie poezji powojennej, krajowej. Bardzo to jest ciekawe, że właśnie poeta emigracyjny tak głęboko się potrafił zmienić, tak głęboko potrafił wejść w nową estetykę, która okazała się dla niego bardzo wygodną estetyką, taką, w której rzeczywiście mógł wypowiedzieć bardzo dużo. To, co tutaj państwu czytam i to, co państwu tutaj mówię, kreuje taką dosyć optymistyczną wizję. Ale przypomnijmy, że w wierszu Po co piszę czytamy o nienawiści, przemocy, nikczemności i wszechpotędze zła. Taka wizja świata jest w tym utworze wykreowana. Taka jest rzeczywistość, tak ona wygląda i poezja staje się walką z tą rzeczywistością. Walką oczywiście skazaną z góry na przegraną, ale walką, która dostarcza poczucia sensu. Gdybym nie był pewny, że mam rację, nie wiedziałbym, po co żyję. Nie wiedziałbym, po co istnieje, pisze Wierzyński. Piękno i wolność to są te dwie kategorie, które są afirmowane w tym wierszu. Myślę też, że to są te kategorie, które jakoś wiążą Wierzyńskiego właśnie z naturą. Piękno i wolność, przecież to są ptaki, to są zwierzęta, to jest ten świat, który nas otacza, a w który człowiek wprowadza nikczemność i te wszystkie inne sprawy, z którymi poezja Wierzyńskiego próbuje się mierzyć i z którymi próbuje walczyć w obrębie tej strony i tej chwili, w której ona powstaje, bo przecież nie walczyć w jakimś globalnym wymiarze. To nie jest poezja, która zmieni świat. To jest poezja, która jest w stanie zmienić życie autora na chwilę i wprowadzić w nie te elementy, których poszukuje. Zresztą pojawia się też w jego wierszach świadomość wspólnotowości, tego, że wszyscy są związani ze wszystkimi, że jego los nie jest jednostkowo naznaczony jakąś szczególną tragedią, że te rzeczy, które on tak głęboko czuje, które go tak bolą, przeżywają wszyscy. I znajdziemy w tych wierszach apel o to, aby ktoś, kto znalazł się niżej niż poeta, wyciągnął do niego rękę i powiedział, jak stamtąd wyjść, kto kiedyś znalazł się niżej i udało mu się wdrapać na górę. Wierzyński też wierzy w przyszłość poezji. Wierzy w możliwość bycia poetą inaczej niż on jest. I jest taki wiersz Popiół, który rekapituluje wspaniale jego doświadczenie artystyczne i doświadczenie życiowe. Pozwolą Państwo, że jeszcze i ten jeden wiersz przeczytam. Popiół. Zakochałem się w ziemi, która mnie urzekła. Chciałem unieść ją w niebo. Wstąpiłem do piekła. Powtarzałem jej urok. Okryłem ją chwałą. Czarny żużel na dłoni. Tyle z niej zostało. Sieję teraz popioły. Co nimi użyźnie w tej pustce po miłości i po spaleniźnie? Może kto inny przejrzy, gdzie ja pobłądziłem, niosąc ziemię pod niebo, porosły jej pyłem i pójdzie inną drogą i mniej się zatroska i nie wstąpi do piekieł, jeśli łaska boska. Ale jeśli już ktoś pójdzie tą drogą, możemy dodać, możemy pomyśleć, to znajdzie w Wierzyńskim może nie przewodnika, ale Orfeusza, który wyszedł stamtąd i właśnie jest w stanie podać rękę i jest w stanie podać powody, dla których coś jest piękne. I piękno wygrywa z nikczemnością, nienawiścią, przemocą i wszechpotęgą zła. Proszę Państwa, trochę patetycznie w końcówce, nie potrafię tego powiedzieć naturalniej, a jakoś z tonacją poezji Wierzyńskiego to jest chyba spójne, jest to chyba związane. Mam nadzieję, że ten wielki, znakomity poeta nie czułby się skomentowany w sposób infantylny, kiedy tak kończymy piątą pełnię literatury poświęconą poezji Kazimierza Wierzyńskiego i której leitmotywem był wiersz Wierzyńskiego Po co pisze. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i żegnam się na 2 tygodnie. Usłyszmy się w 6 pełni literatury. Dobranoc.